Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże jest tak napisane, że często nawiązuje do rzeczy znanych, do rzeczy takich, które były zwłaszcza znane ludziom Bliskiego Wschodu w tamtych wiekach, kiedy Słowo Boże było spisane. Niektóre realia tamtych czasów nie są nam bardzo bliskie, zwłaszcza jeśli mieszkamy w mieście, ale o niektórych mamy pojęcie. Na przykład jest taka zasada jak zasada siewu i zbiorów, widoczna w Starym i Nowym Testamencie, która jest czasami stosowana dosłownie, a czasami w przenośni. I na przykład w pewnych trudnych czasach w Psalmie 126 napisano taką prawdę, Psalm 126, werset 5. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Jaki jest tego kontekst? Kontekst jest taki, że Izrael wrócił z niewoli babilońskiej i nadal trudne były ich losy, nie było łatwe im żyć, jak mówi werset 4, odmień Panie losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. I nawet siali zboże i przy tym płakali. Było im niełatwo, ale Bóg zapowiada, że będą zbierać z radością. Ta zasada może się odnosić też do nas w życiu duchowym, w życiu praktycznym. Nieraz na przykład wychowywanie dzieci wiąże się ze łzami, z przykrościami. Nie jest łatwo wychować dzieci, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wszechobecne media elektroniczne zdominowały młodych ludzi i naprawdę muszą być zdyscyplinowani, żeby nie przesiąknąć złymi rzeczami. Tym bardziej, że nie jeden twórca przyznaje się, czy artysta, do powiązań z okultyzmem, z satanizmem nawet. Także takie rzeczy są nieczyste. Także gry komputerowe niektóre są bardzo złe. I rodzice wychowując dzieci nieraz przelewają łzy, nieraz cierpią. Wpływ też rówieśników może być zły. Ale mogą zbierać z radością, kiedy pokonają wszelkie trudności, kiedy młody człowiek nabierze zdrowego rozsądku i to, co rodzice mu zasiewali, używając tego przykładu do serca, Słowo Boże przyniesie plon, że stanie się dobrym człowiekiem, stanie się wierzącym przede wszystkim człowiekiem, narodzonym na nowo, bo Pan Bóg nie ma wnuków, Pan Bóg ma tylko dzieci. I dzieci w rodzinach chrześcijańskich nie są automatycznie chrześcijanami. Muszą wykonać krok w kierunku Boga. Miałem takiego współpracownika, który był wychowany w rodzinie ewangelickiej, luterańskiej i mówi, dla mnie Jezus, ja słyszałem o Jezusie w kościele ciągle. No i on tam był, niemniej jednak dla niego Jezus jakby był postacią historyczną. Nie docierało to do niego. Dopiero w wieku gdzieś tak 12 lat odkrył, że jest grzesznikiem, lepiej zrozumiał, że po dziecięcemu, po młodzieżowemu grzeszył i pokutował z tego, przyjął Jezusa Chrystusa wiarą jako swego osobistego Zbawiciela. Od tej pory jest prawdziwie wierzącym człowiekiem. Więc rodzice, nie zniechęcajcie się, jeśli macie trudności w wychowaniu dzieci i nieraz płaczecie, bo trudno im przekazać pewne dobre rzeczy albo łatwo przychodzą im złe rzeczy. Podobnie jeśli chodzi o ewangelizację. Czasami mamy kogoś zainteresowanego Słowem Bożym, komu pomagamy i czasami smuci nas, że nie robi odpowiedniego postępu, że w jakiś sposób upada i czasami siejemy ze łzami, ale bądźmy pewni, że jeśli jesteśmy wierni, będziemy zbierać z radością. Prędzej czy później tak będzie. Więc zasada siewu i zbiorów w Słowie Bożym jest wielokrotnie widoczna. Podobnie można to odnieść do pastora, do starszych zboru, którzy nauczają w społeczności. I czasem nie widać postępów. Trochę sieją ze łzami, nieraz płaczą. bo widzą, że jakoś lud Boży też się rozprasza i ma inne priorytety, niekoniecznie biblijne, ale jeżeli ktoś jest wierny, będzie zbierał z czasem z radością. Inny taki fragment, z kolei ostrzegawczy, jest w Księdze Przypowieści, 11 rozdział, werset 29. Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr, a głupi staje się niewolnikiem mądrego. Tu jest mowa symbolicznie o sianiu zamieszania w swoim domu rodzinnym. Nowy Testament nawet dużo bliżej tłumaczy, na czym może polegać sianie zamieszania w domu rodzinnym. W liście do Efezjan wymieniono takie niektóre rzeczy, które mogą się pojawiać, a nie powinny. Na przykład zobaczmy od 25 wersetu, rozdział 4. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Jeżeli w rodzinie pojawią się kłamstwa, na przykład dzieci będą okłamywać, czy młodzież rodziców, nie będą mówić prawdy, będą oszukiwać, albo współmałżonek nie będzie uczciwy wobec swojego partnera, będzie kłamał, no to jest sianie zamieszania. To nie przyniesie zaufania, poprawy relacji. Podobnie gniew, czytamy dalej, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Czasem się zdarza, że współmałżonkowie idą spać. Jedno wyciąga rękę do drugiego na zgodę, a to nie chce. Milczy i każe ciszą. I po prostu nawet się kładą zagniewani. Słowo Boże ostrzega, nie dawajcie diabłu przystępu. Dalej tutaj werset 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. No zdarza się, że nieprzyzwoite słowa padają czasem z ust w chwilach nerwów. Mogą to być wulgaryzmy, ale mogą to być też jakieś brzydkie oskarżenia, bo tu niekoniecznie chodzi o wulgaryzmy tylko. Użyte tu słowo oznacza coś zgniłego, coś zepsutego, na przykład jak psująca się ryba, psująca się żywność. Chodzi o zepsute słowo, niedobre słowo, które może zranić, skrzywdzić, po prostu zaszkodzić. Więc pamiętajmy, to jest sianie zamieszania w swoim domu, jeśli takie słowa raniące wypowiadamy. Unikajmy też mówienia do dzieci czy do współmałżonka nigdy lub zawsze. Ty nigdy albo ty zawsze. Nie poniżajmy jedni drugich, też dzieci w jakiś sposób. Nie używajmy uwłaczających określeń, które nie są właściwe. Podam przykład. Załóżmy, jest coś do zrobienia w domu, no i ktoś z rodziców się denerwuje. Ty leniu, ty to, tamto. A drugi rodzic inaczej podchodzi. Wiesz co, jest to do zrobienia? Chodź, weźmiemy się, ty zrobisz to, ja zrobię tamto, dam ci tu szmatkę, dam ci coś. Jest różnica między jednym a drugim podejściem? Jedno jest, to drugie jest pozytywne, a pierwsze jest uwłaczające, poniżające, raniące. Więc po prostu trzeba się zastanowić, jak podchodzimy do spraw, czy nasze słowa są błogosławieństwem dla tych, którzy ich słuchają. W jednym z przekładów jest powiedziane o kobiecie z Księgi Przysłów, że na jej języku są słowa łaski. 31 rozdział Księgi Przypowieści. Czyli mówi w sposób taki łaskawy, budujący taka kobieta właśnie do innych. Ja się przyjaźniłem kiedyś z Johnem i Laurą Smaker, którzy byli tu misjonarzami w Mińsku Mazowieckim i prowadzili szkołę języka angielskiego w ramach działalności misyjnego towarzystwa anabaptystycznego. Byli to menonici z kościoła konserwatywnych menonitów. No i zawsze byłem pełen uznania dla Laury. Ona nie potrafiła brzydko o innych mówić. Nam czasem w Polsce też taka dość duża łatwość przychodzi, żeby kogoś skrytykować, żeby coś powiedzieć. Ona była bardzo oględna. Jeśli musiała coś powiedzieć, że jest niewłaściwe, to używała tak subtelnych słów, żeby po prostu kogoś nie obrazić. Jakby miała taką bojaźń Bożą i taką łaskawość w sobie, że używała tego języka w sposób budujący. jeżeli już musiała coś powiedzieć, że coś jest niewłaściwe, to robiła to w taki dojrzały, umiarkowany sposób. To jest przykład dla nas, jak można się zachowywać. Tu też czytamy, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jak moglibyśmy zasmucać? Werset 31. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Źle jest, jeżeli w domu chrześcijańskim pojawia się gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk czy złorzeczenie. A to jest niedopuszczalne, nie powinno takich rzeczy być. To jest też złym świadectwem dla sąsiadów. Trzeba z tego pokutować, trzeba prosić Boga o przebaczenie, bo jeżeli będziemy siali zamieszanie, to jak czytamy, odziedziczymy wiatr. Czego symbolem jest ten wiatr? No po prostu pewnych szkodliwych rzeczy. Wiatr na Bliskim Wschodzie, jak bardzo mocno wiał, potrafił wywołać spustoszenie, a więc poniesiemy po prostu szkodę. I Księga Ozeasza też używa takiego sformułowania w 8 rozdziale, w wersecie 7. Bo sieją wiatr i będą zbierać burze. To w kontekście jest nieposłuszeństwo wobec Boga, złamanie Jego przymierza, odrzucenie tego, co dobre, nieliczenie się też z wolą Bożą. Zobaczmy werset 4. Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany, czyli inaczej bożki, na własną zgubę. I inną metodą siania wiatru, metodą, może złe słowo, ale chodzi o to sposobem, w jaki ludzie nieraz sieją wiatr, czyli sieją zamieszanie w swoim życiu, jest nieposłuszeństwo wobec Boga i nieliczenie się z Bogiem na co dzień. Takie ważne pytanie, czy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji pierwsza rzecz, którą robimy, to modlimy się do Boga o mądrość, o Jego prowadzenie, czy szukamy oblicza Bożego, czy to jest na pewno wolą Bożą. Na przykład zdarzyło się, że czasem chrześcijanie też zawarli związki małżeńskie, nie radząc się Boga, i katastrofa z tego wynikła. Bo po prostu nie było to z Boga. Byli nieposłuszni, pokierowali się jakąś pożądliwością, czy namiętnością, czy czyimś wyglądem zewnętrznym. Powierzchownie podeszli do sprawy, nie szukali w tym Boga. I potem właśnie dlatego wzrasta liczba rozwodów, też w młodym pokoleniu. Bo po prostu dzisiaj się idzie na skróty, wszystko się robi szybko. A trzeba pamiętać, że beze mnie, bez Boga, bez mojej wiedzy, jak mówi Bóg, nie powinniśmy nic istotnego w naszym życiu robić. Także przeprowadzka, zmiana pracy. Szukajmy w tym Boga. Bóg daje odpowiedzi. Wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, mówili do Rzymian. I Bóg da z czasem odpowiedź. Musimy tylko Go intensywnie szukać i siać w tę więź z Nim, w społeczność z Nim. I On będzie nas prowadził. On da nam jakieś przekonanie, da nam odpowiedź. Jeśli chodzi jeszcze o sianie, to drugi list do Koryntian ma ciekawą myśl o siewie i zbiorach. 9 rozdział, werset 6. To jest w kontekście zbierania pomocy materialnej dla ubogich wierzących, którzy zubożeli w Judei. Apostoł Paweł zaapelował do Koryntian, żeby zbierali środki, aby wesprzeć tych zubożałych współwyznawców, którzy cierpieli z powodu głodu. I czytamy, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Czyli inaczej będzie zbierał obficie. I ta zasada dotyczyła tego, aby być hojnym, aby być życzliwym dla tych, którzy są w potrzebie. To jest pierwszy kontekst. I apostoł dalej wyjaśnia, każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki, a ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daj i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej, A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu, bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braku u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Czyli widzimy, że apostoł wierzy w to, że kiedy oni będą dzielić się z innymi, Bóg im to wynagrodzi i przyda im środków, które pozwolą im dalej służyć Bogu i też sami odniosą korzyść, ale będą mogli dalej też dzielić się z innymi. Ta zasada o sianiu skąpym lub obfitym dotyczy wielu rzeczy. Można ją poszerzyć o inne konteksty. Na przykład, czy obficie siejemy, jeśli chodzi o naszą więź z Bogiem i z Panem Jezusem i doświadczanie Ducha Świętego. Czy jesteśmy skłonni do tego, żeby nie żałować czasu na spędzanie czasu z Bogiem. Chodzi o to, czy gotowi jesteśmy poświęcić Bogu ten najlepszy czas. To nie musi być długo, ale chodzi o przede wszystkim, żeby ten czas nie był rozproszony przez różne inne rzeczy, żebyśmy naprawdę starali się przybliżyć do Boga. I dla mnie takim przykładem człowieka, który chciał być blisko Boga, jest autor psalmu 42. A właściwie autorzy, to synowie Koracha napisali. I czytamy od drugiego wersetu, pamiętajmy, że jest różny podział w Bibliach, w psalmach, ale jest tu taka myśl, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Zobaczmy, na Bliskim Wschodzie woda jest na wagę złota. Tam nie ma czegoś takiego jak śmigus dyngus. To by było uznane za zbrodnię, bo woda jest niesamowicie wielkim dobrem. Obecnie też milionerzy są coraz bardziej świadomi tego, jaką wartością jest woda i wykupują w różnych krajach dostęp do wody. Przewiduje się, że w przyszłości może dojść do wojen właśnie o wodę. Między innymi do konfliktów o wodę. Woda ma wielką wartość. I w tym kraju takim, w którym było dużo upałów, jeleń bardzo pragnął strumienia. I on mówi, że tak samo jego dusza pragnie Boga. Jest spragniona Boga, Boga żywego. I czy mamy takie pragnienie, żeby zbliżać się do Boga, żeby lepiej Go poznać? Księga Ozeasza mówi, poznawszy Go, starajmy się usilnie poznać Pana. Czyli znając już, dalej szukajmy Boga. To nie jest tak, że już mamy wszystko. Na przykład, ktoś może powiedzieć o sobie, jestem pokornym człowiekiem. Ale zobaczmy, jaka jest ciekawa rzecz w Księdze Sofoniasza, 2 rozdział, werset 3. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi. Tu w oryginale jest Jahwe. Szukajcie Pana, czyli Jahwe, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Zobaczmy, pokorni, ale mieli dalej szukać pokory. I Słowo Boże właśnie mówi o tym, że jeżeli coś mamy, to powinniśmy jeszcze w tym wzrastać. Jeżeli siejemy dla Ducha, to powinniśmy dalej siać dla Ducha. I tu jest zasada właśnie w liście do Galacjan. Dlaczego siejemy? Pod jakim kątem w naszym życiu? Galacjan 6 rozdział, 7 i 8 werset. Nie bądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czyli inaczej zbierać. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. I musimy być świadomi, że apostoł Paweł używa słowa ciało w różnych znaczeniach. I jedno ze znaczeń nie dotyczy naszego ciała fizycznego, bo z egoizmem jest największy problem. I z taką cielesnością, skłonnością do takich niemądrych zachowań, samolubnych. I o co chodzi? Jeżeli będziemy siali dla ducha, dla spraw duchowych, to będziemy zbierać w końcu życie wieczne. Ale jeżeli będziemy, można powiedzieć, podporządkowywać się grzesznym, negatywnym pragnieniom zmysłowym, cielesnym, przyziemnym, możemy zebrać skażenie, w ostatecznym rezultacie nawet potępienie. Niektórzy chrześcijanie mogą też się okazać nieudolnymi pracownikami, jeśli chodzi o Kościół albo o rodzinę jako rodzice, ale mimo to, jak mówi pierwszy list do Koryntian, będą zbawieni tak jak przez ogień, sami będą ocaleni, mimo że no, nie byli dobrymi pracownikami. Złymi nie byli jako ludzie, ale nieumiejętni byli. Niemniej jednak mamy obowiązek siać dla ducha. Siać dla ducha, po prostu dbać o sprawy duchowe. A jak możemy dbać o sprawy duchowe? Na pewno modlitwa jest niezwykle ważna. I tutaj Słowo Boże w wielu miejscach nas zachęca do modlitwy. Pan Jezus mówił na przykład w kontekście czasów ostatecznych w 21 rozdziale. 21 rozdział Ewangelii według Łukasza. Zobaczmy, co mówi tutaj Pan Jezus od 34 wersetu. Patrzcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. To jest wszystko sianie dla ciała. Obżarstwo, opilstwo, troska o byt. Dalej. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Czyli Pan Jezus zachęca nas do czujności i do modlitwy, ale w Ewangelii według Mateusza, 26 rozdział, werset 41, mówi ogólną zasadę. Mateusza 26:41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe, inaczej słabe. Właśnie ta nasza ludzka natura jest ułomna. Apostołowie zasnęli zamiast czuwać z Panem Jezusem, a my mamy czuwać i modlić się, bo można łatwo ulec pokusom. Pokusy są to namowy do złego. Może diabeł nas namawiać, ale nasze własne jakieś grzeszne jeszcze skłonności mogą nas do czegoś namawiać. Ktoś z zewnątrz, na przykład w przypadku młodzieży, kolega, koleżanka, może namawiać do czegoś złego. Jakieś media mogą namawiać do złego, jakieś programy, materiały, różne rzeczy, bo na przykład ja znajduję wiele rzekomo medycznych porad, to są generowane przez sztuczną inteligencję programy na YouTube, gdzie są rady wprost przeciwne Słowu Bożemu, które rzekomo mają służyć naszemu zdrowiu. Zachęcają do grzechu w niektórych tych programach pseudomedycznych po prostu. Więc trzeba uważać, nie dać się, nie ulec temu, bo prorok Jeremiasz powiedział, że serce ludzkie jest bardziej zdradliwe niż wszystko inne. Któż może je poznać? Można dać się omamić. Salomon też powiedział, kto ufa swojemu sercu, ten jest głupi. Można dać się omamić emocjom i ulec pokusie. Dlatego tak bardzo potrzebna jest modlitwa. I tu nie chodzi o to, że mamy tylko chodzić i modlić się od rana do wieczora. Że jak wstaniemy rano, to modlimy się i cały dzień chodzimy i modlimy się. Nie. Ale przeżywamy każdy dzień w duchu modlitwy. Przed posiłkiem modlimy się, dziękujemy Bogu za posiłek. Przed wyjściem do domu, do pracy, do szkoły modlimy się. Przed egzaminem, przed sprawdzianem modlimy się. Modlimy się z naszymi dziećmi, czytamy z nimi Słowo Boże. Tu kolejny czynnik, że do modlitwy trzeba dołączyć Słowo Boże, ponieważ nie możemy być ludźmi, którzy jedynie chcą przemawiać do Boga, a nie chcą Go słuchać. Nie wiem, czy wiemy, co mówi Księga Przypowieści na temat człowieka, który chce mówić do Boga, a nie chce Go słuchać. 28 rozdział Księgi Przypowieści, werset 9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, w hebrajskim tekście jest słowo Tora, czyli prawa, nawet modlitwa jest ohydą. Czyli dla Boga nie jest miła modlitwa, jeżeli człowiek chce ciągle do Niego tylko przemawiać, a nie chce Boga słuchać. Pomyślmy sobie, my tak, można powiedzieć, mizerne stworzenia, chcemy przemawiać do Boga, a jak może to być, że my nie chcemy Go słuchać? Prawda? To jest cud, że On w ogóle nas wysłuchuje i chce, bo jest dobry, bo jest miłością, bo jest łaskawy, ale właśnie my powinniśmy też przede wszystkim Go słuchać. I Psalm 119 zwraca uwagę na kolejną sprawę, gdzie możemy siać dla ducha. Psalm 119, przeczytajmy niektóre wersety. Werset 9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Młodzieniec czy młoda dziewczyna może zachować w czystości życie swoje, gdy będzie przestrzegać słów Boga. Właśnie, słów Bożych. To jest Słowo Boże, to nie jest zwykła książka. Więc trzeba się skupić na Słowie Bożym. Ja muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny Bogu, że w młodym wieku, będąc na studiach, zacząłem poznawać Słowo Boże. W ułomny sposób, ale zawsze. I byłem nauczony pewnych zasad moralnych, które mnie pozwoliły zachować w czystości aż do ślubu. Że nigdy nie splamiłem się niemoralnością. Dzięki temu, czego się nauczyłem ze Słowa Bożego jako młody człowiek. I jestem wdzięczny za to, że się tego nauczyłem i że Bóg mnie zachował w czystości. Mam też przyjaciela, którego rodzice wychowali według Słowa Bożego od najmłodszych lat. Bo ja sam musiałem odkryć Słowo Boże, bo u mnie nie było tak czytane w domu. Ale jego rodzice od maleństwa go uczyli Słowa Bożego. I on nie znał takich rzeczy jak dyskoteka, jak alkohol, jak papierosy. I on też jako porządny człowiek żenił się. Jako porządny, bez nałogów, porządny, dobrze wychowany człowiek. Więc Słowo Boże pozwala zachować czystość. I 11 werset mówi, w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby Słowo Boże nie tylko docierało do naszych umysłów, ale do głębi serca, czyli do serca wyobraża wnętrze nasze, naszą istotę, czy po prostu ona pada na podatny grunt. I tutaj 37 werset mówi, co może być przeszkodą dla przyjmowania Słowa Bożego. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Dzisiaj tej marności można oglądać masę. Jest masę produkcji różnych filmów niegodnych chrześcijanina, które się nie nadają do oglądania. Przemoc jest już tak drastycznie pokazywana na filmach, że aż po prostu to jest nieprzyzwoite. I tak samo niemoralność, wszelkie jakieś akty niemoralne. Po prostu jest to bardzo rażące. Kultura spadła na tak niski poziom. Kiedyś, jak były filmy nawet z przemocą, to było jakoś umownie pokazane, tak symbolicznie. Liczyła się akcja, liczyła się ciekawa fabuła. Dzisiaj i tej marności jest dużo. To zagrożenie też pornografią jest ogromne. Także są złe rzeczy. Ale zło jest też w nas. 39 werset. Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa Twoje są dobre. Każdy z nas ma jakieś ciemne strony swojej natury, jakieś gorsze strony, jakieś wady. I psalmista nazywa to hańbą. I on się jej lękał, bo wiedział, że jak nie będzie trzymał pod kontrolą samego siebie, nie będzie zdyscyplinowany, to ta hańba go pokona. To po prostu stanie się jej ofiarą. I miejmy to miejsce założone i zobaczmy, że tak wielki mąż Boży, tak obdarowany darami Ducha Świętego i mądrością, napisał większość listów apostoł Paweł, właśnie o nim mowa, listów Nowego Testamentu. Zobaczmy do pierwszego listu do Koryntian 9:27, co mówi, jak on siebie kontrolował. 1 Koryntian 9:27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. On był zwiastunem, on był głosicielem Chrystusa, Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie, zgotowanym przez Boga, o krzyżu Chrystusowym, że właśnie Chrystus umarł na krzyżu jako nasz Zbawiciel i że właśnie ten krzyż jest symbolem odkupienia, i że Chrystus zmartwychwstał i jest naszym Zbawicielem żywym, który wstawia się przed Ojcem za nami. I wykonał wielkie i cudowne zbawienie. On takie piękne rzeczy mówił i był świadom, że niesie tak piękną wartość, ale jest niebezpieczeństwo, że jeżeli nie będzie twardy dla siebie, nie będzie się trzymał w dyscyplinie, to zło się wyrodzi w nim i może być nawet odrzucone. Może po prostu odpaść. Zupełnie inaczej mówi już w drugim liście do Tymoteusza, kiedy był krótko przed śmiercią, to jest ostatnie jego pismo. On już jest świadom, że pokonał te swoje złe skłonności i wygrał. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 6-8. albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. Za Nerona został ścięty. Ścięto mu głowę za głoszenie Ewangelii. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Już jest pewien, że dojdzie do celu, Pan mu objawił, że go zachowa. W 4 rozdziale mówi jeszcze tam pod koniec takie piękne słowa, w wersecie 18. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Teraz już ma pewność, że wytrwa do końca. Bóg dał mu taki pokój, był przed egzekucją, po prostu karę śmierci miał ponieść za cesarza Nerona na jego rozkaz. Ale jest spokojny, że już dobiegł do celu. Ale wcześniej tak nie było. Wcześniej mówił, że umartwia swoje ciało, ujarzmia. Wcześniej mówi w liście do Filipian też bardzo ciekawe słowa, że jeszcze nie osiągnął tego ostatecznego zbawienia. 3 rozdział, zobaczmy listu do Filipian, werset 12. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czyli on siał dla ducha, on wiedział, że jeszcze nie osiągnął ostatecznego zbawienia i zapominał o tym, co za nim, a zmierzał do tego, co przed nim. I to dobra rada dla nas wszystkich. Zostawmy pewne przekre rzeczy za plecami, za sobą. Co było, to było. Nie wracajmy do tego. Bo czasami były przykre rzeczy w małżeństwie, w rodzinie, jakieś inne konflikty. Starajmy się pojednać, starajmy się pogodzić. Zostawmy to za sobą. Nie wracajmy. Bóg, kiedy przebacza, mówi, grzechów twoich nie wspomnę. On nie będzie wypominał, on wie o nich, ale już nie będzie wypominał. I my tak samo nie wypominajmy. Zostawmy za sobą. Nie wracajmy też do starych złych zwyczajów, do starych grzesznych nawyków. Zostawmy to za sobą. Zmierzajmy do celu. I Paweł był świadom, że wiele wartości wyniósł, ale to wszystko uznał wobec doniosłości, jaką ma poznanie Pana Jezusa, jak mówi w wersecie 8, za śmiecie. Inne przekłady nawet używają mocniejszego słowa, że za gnój, tak? Żeby zyskać Chrystusa. W każdym razie w porównaniu ze wspaniałością Chrystusa te wartości, wykształcenie, jakie miał, to wszystko nie było znaczące. Bo poznanie Chrystusa, Mesjasza, prawdziwego Zbawiciela było dla niego najważniejsze. Bo przez niego dopiero poznał Boga jako Ojca i doświadczył wielkiej łaski, której nie mógł doznać w judaizmie. I mówi, i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, czyli na prawie, lecz ten, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Zobaczmy, apostoł, czy nie można powiedzieć, że on znał Chrystusa? On znał, ale chciał go jeszcze lepiej poznać. Chciał doświadczyć też w przyszłości zmartwychwstania, powstania z martwych. Zmartwychwstanie polega na tym, że między śmiercią człowieka a zmartwychwstaniem człowiek istnieje. Jego duch dalej żyje. Wierzący żyją w obecności Chrystusa. Już są szczęśliwi, ale są nieprzyodziani. Są tylko ich duchy. Jednak kiedy Chrystus powróci, te duchy zmarłych połączą się z ciałami i to będą chwalebne ciała, pozbawione wszelkiej skazy, wszelkiego grzechu, wszelkiej choroby, wszelkiej niedoskonałości. Będzie to optymalne życie, jakie aż trudno sobie wyobrazić, jak wielkie to będzie szczęście. W każdym razie pierwszy list do Koryntian, używając słów też pojęcia siewu i zbiorów, mówi o tych ciałach. I zobaczmy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Od wersetu 42. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Chodzi o to, że to sianie to jest to, że my się rodzimy w ciałach zmysłowych, skażonych grzechem, skłonnością do złego. Zauważmy, że nawet małych dzieci nie trzeba uczyć niczego złego. Zaraz im to przychodzi. Nieraz może widzieliśmy taką scenkę, że dziecko wali pięściami gdzieś tam, czy krzyczy, dawać mi tutaj zabawkę, mama, tu, ja chcę tą tutaj w tym sklepie. Po prostu nie trzeba uczyć. Grzech przychodzi sam, bo człowiek ma tą skazę po pierwszych rodzicach, którą się dziedziczy. I to jest siane, to ciało cielesne, to obarczone grzechem, ale będzie wzbudzone ciało duchowe. Ciało duchowe to będzie ciało nieskażone. To będzie ciało doskonałe, bo dalej czytamy od 51 wersetu. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Jaki scenariusz tu kreśli apostoł Paweł? Że ci, którzy dożyją powrotu Chrystusa, w ogóle nie umrą. Będą przemienieni. Ich ciała, nastąpi transformacja cudowna, zostaną przemienieni w chwalebne ciała, które będą pozbawione jakiejkolwiek skazy, nawet plamki grzechu, plamki niedoskonałości. Także nie będzie już potrzeba lekarzy i tak dalej. I dalej ci zmarli z kolei powstaną w tym samym czasie jako nieskażeni, też w doskonałych, chwalebnych ciałach. I czytamy, albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzieś jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzieś jest o śmierci żądło Twoje. I dalej czytamy, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli drodzy, podsumowując, warto inwestować w to życie duchowe, w czytanie Słowa Bożego. To nie musi być dużo, byle ze zrozumieniem. Nawet krótki odcinek, jeden rozdział, jeden psalm, ale przeczytać. Czytajmy z naszymi dziećmi. Módlmy się, dowiadujmy się, jakie są dobre książki dla młodzieży chrześcijańskiej, bo są dobre. Ja mogę też coś polecić, bo współpracuję z wydawnictwami chrześcijańskimi. Więc warto na przykład sobie taki rozdział przeczytać, znaleźć czas i omówić z córką czy z synem. My z Tymkiem omawialiśmy na przykład taką książkę o pytaniach młodych ludzi co do wiary, co do Boga. Także warto inwestować w to życie duchowe swoje, swoich dzieci. Ja nie zniechęcam do pracy, rozumiecie mnie, do wysiłków. I wszyscy mamy wiele obowiązków. Ale pamiętajmy o tym, żeby nasze serce, jak ten kompas, zawsze ku Bogu, jak ten jeleń szukający płynących wód, zawsze zwracały się do Boga, do Jego słowa. To musimy mieć solidny, skalisty fundament. Sami się przekonujemy, jak niepewne jest to, co się dzieje w świecie. Jak ogłaszano nam, jak maseczki są wspaniałym wybawieniem. A za chwilę powiedziano, że to w ogóle nic nie pomaga, a nawet szkodzi, bo się zbierają zarazki, które my wydychamy, czy jakieś tam szkodliwe rzeczy, które wydychamy. Wiele rzeczy zawiodło. Społeczeństwo nie ma skalistego fundamentu, ale Bóg jest tym skalistym fundamentem i warto siać pod tym kątem. Jednym z moich ulubionych wersetów, i ja podczas kazań posługuję się różnymi przykładami, które najbardziej pasują do kazania. Dzisiaj wziąłem Biblię warszawską, tak zwaną brytyjską, i z jednym z moich ulubionych wersetów jest właśnie w warszawskiej 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, werset 4. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Źle postąpił wobec Niego, nie są synami Jego przez przywary swoje, ród krnąbrny i przewrotny. Ale skupmy się na Bogu. On jest właśnie skalistym fundamentem naszego życia. Jego wszystkie drogi są prawe. Nie ma u Niego żadnego fałszu. Dlatego warto budować na takim Bogu. a nowe przymierze nam objawia Boga jeszcze bliżej, jako Boga miłości, który tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna. Największą wartość, jaką w ogóle miał. Nic większego, lepszego nie miał jak swojego Syna i oddał za nas, abyśmy mogli się z Nim pojednać i w przyszłości żyć Nim w Królestwie Bożym. Po drodze, to życie przemija, to życie przeminie i nastąpi wieczność. Wieczność jest ostatecznie tym, co się najbardziej liczy. I czytamy w liście do Rzymian 8, rozdział 31 i 32 werset. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Nigdy nie wątpmy w dobroć Bożą, że skoro Bóg dał nam największy dar, jaki tylko mógł, nikogo większego nie miał, to nie pomoże nam w innych sprawach. Siejmy dla ducha, siejmy dla spraw wartościowych i siejmy obficie, żeby obficie zbierać. Tu nie chodzi, że całe godziny będziemy codziennie skupiać się na Biblii, chociaż mojego znajomego syn, chociaż się uczy, 5 godzin codziennie czyta Biblię, jedną księgę na warsztat bierze, bo taki cel sobie obrał. Nie ma przeszkód, byle nie zaniedbał nauki oczywiście, nie? Ale ogólnie siejmy serdecznie, obficie dla spraw duchowych, bo naprawdę nie do przecenienia jest spokój ducha w trudnych sytuacjach. Zachowywanie duchowej równowagi, psychicznej równowagi, emocjonalnej równowagi, a Bóg daje to przez to, kiedy blisko Niego chodzimy, kiedy blisko się Go trzymamy. Pamiętam, jak przed laty wszedłem do pewnej hurtowni z literaturą chrześcijańską i ten człowiek powiedział: widzę, że Pan jest od Boga człowiekiem, bo taki pokój i spokój u Pana widzę. I to mnie zbudowało, ale ja za to nie chwalę samego siebie. To Bóg daje taki pokój i spokój. I drodzy, bądźmy pewni, że czasy będą coraz trudniejsze. Zapowiadają się podwyżki cen energii, gazu. Różne rzeczy nas mogą czekać. Ale jeśli mamy skalisty fundament, wszystko przetrwamy. Nawet wielki uciec, który Słowo Boże zapowiada. Wszystko przetrwamy, bo z nami Bóg. Tak jak jest powiedziane w Księdze Izajasza, że z nami Bóg. Pan Jezus jest tym Bogiem z nami. Bóg Go dał dla nas i właśnie możemy być szczęśliwi, że ten Bóg nas kocha i chce dla nas jak najlepiej. A w przyszłości będziemy z Nim na wieki. Dlatego inwestujmy w relacje z Bogiem, bo ostatecznie On jest źródłem naszego życia i do Niego zmierzamy. Amen.